Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co sztuczna inteligencja może zrobić dla medycyny i w jaki sposób można sztuczną inteligencję zaprząc w poprawę naszego stanu zdrowia. A pomagać mi w tym będzie pani Barbara Klaudel, współzałożycielka grupy badawczej The Lion AI. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Chciałbym może zacząć od tego, w jaki sposób w pani badaniach przydaje się sztuczna inteligencja i co sztuczna inteligencja może zrobić, czego nie może zrobić człowiek, a może jest tak, że sztuczna inteligencja robi dokładnie to samo, co zrobiłby człowiek, tyle że szybciej.
Dobrze, to może zacznę od wyjaśnienia, czym się zajmuje nasza grupa badawcza The Lion AI. Zajmujemy się przygotowywaniem konkretnie rozwiązań sztucznej inteligencji odpowiadających na konkretny problem ochrony zdrowia. To znaczy rozmawiamy ze szpitalami, dyskutujemy, jakie mają problemy i szukamy miejsca, w którym możemy im pomóc. A w czym możemy pomóc? Przede wszystkim możemy pomóc w takim innym spojrzeniu na dane, to znaczy w trakcie codziennej pracy w szpitalu raczej analizuje się po prostu jednego pacjenta na raz, a my z pomocą sztucznej inteligencji możemy pomóc uzyskać takie trochę szersze spojrzenie na podstawie wielu przeanalizowanych danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I możemy pomagać kilkustopniowo, możemy na takim najprostszym przykładzie, możemy po prostu pomóc statystycznie przeanalizować, jak dany pacjent prezentuje się w kontekście danej populacji na podstawie danych szpitalu, to znaczy jak pacjenci z podobnymi charakterystykami reagowali na jakieś konkretne formy leczenia. Możemy też robić modele, które wykrywają, czy pacjent już w tym momencie ma jakąś konkretną zmianę, czy już na coś choruje. Możemy też robić modele predykcyjne w przyszłość, które przewidują, na przykład są przykłady takich świetnych algorytmów, które potrafią wykryć, czy dany pacjent będzie miał zawał na 30 dni w przód, co jest na ten moment dużo szybsze niż lekarz potrafi wykonać. Znaczy, tych problemów, których możemy pomóc, jest bardzo dużo. One przede wszystkim dotyczą dosyć wąskich zadań, znaczy te algorytmy mają znacznie węższy zakres zastosowania niż lekarze, ale można je stosować do dosyć szerokiego problemu i przede wszystkim mają zadanie wspierać pracę lekarza, sprawić, żeby lekarz nie musiał wykonywać żmudnych zadań, odpowiedzieć na konkretny problem i przyspieszyć w jakiś sposób pracę w szpitalu.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to z grubsza polega na tym, że na przykład, jeżeli mamy dane wsadowe takie, że 170 osób do tej pory, które wcześniej miały podobny stan zdrowia, podobny wiek, podobne przypadłości zostały potraktowane konkretnym lekiem, to w 74% przypadków uzyskaliśmy zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, a więc w 74% możemy powiedzieć, że mamy 74% szans na to, że podanie konkretnego leku konkretnemu pacjentowi pomoże. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, to mogą być takie proste statystyczne wnioski, aczkolwiek raczej przy uczeniu głębokim mamy też do czynienia z bardziej skomplikowanymi przypadkami, to znaczy mamy też sytuacje, w których model podejmuje decyzje na etapie, w którym człowiek jeszcze nie byłby w stanie dojść do takiego samego wniosku. Na przykład są już takie modele, które na podstawie zdjęcia twarzy potrafią są w stanie określić, jakie ciśnienie ma dany pacjent. To jest coś, czego człowiek oczywiście zrobić nie potrafi. Znaczy, dzięki właśnie sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie też dostać informacje, których człowiek na danym etapie czy przy takim samym zestawie danych nie byłby w stanie podjąć, więc możemy również rozwiązywać takie bardziej skomplikowane problemy.
To wszystko brzmi trochę tak, jakby obliczenia, które może przeprowadzić sztuczna inteligencja, pytania, na które może odpowiedzieć, przypominają mi trochę sytuację, kiedy mamy doświadczonego lekarza, który przerobił już setki przypadków, podobnych przypadków i mniej więcej wie, jak sobie z tym poradzić. Tylko doświadczonych lekarzy z 30-letnim stażem nie jest dużo siłą rzeczy, więc mi to brzmi trochę tak, jakby ta sztuczna inteligencja mogła pomóc zdobyć podobną intuicję, może w ten sposób, także młodym lekarzom, którzy mogliby się nią posługiwać.
Tak, to jest też ta kwestia, bo te modele bazujące na sztucznej inteligencji, one są właśnie w ten sposób trenowane, że dostają olbrzymią liczbę przypadków, najczęściej ze sparowaną poprawną odpowiedzią i to jest bardzo często, ta liczba jest znacznie większa niż, znaczy ta liczba może być nawet dużo większa niż człowiek będzie w stanie zobaczyć na swoje oczy w trakcie całej kariery, więc właśnie te algorytmy pozwalają nam spojrzeć znacznie szerzej na podstawie znacznie większej próbki, więc mogą pełnić też rolę takiego specjalisty od pewnego wąskiego zagadnienia właśnie. Ich skuteczność właśnie jest, skuteczność dostępnych modeli jest różna, ona w niektórych przypadkach może przekraczać skuteczność z właśnie lekarza specjalisty albo grupy lekarzy specjalistów, którzy zazwyczaj mają największą skuteczność przy rozpoznawaniu jakichś różnych problemów. Natomiast to bardzo zależy od konkretnego zastosowania, bo taki model może mieć takie oczywiste zastosowanie, że wykrywa jakąś jednostkę chorobową i na tej podstawie później jest podejmowane dalsze leczenie, ale taki model może też pełnić taką rolę wspierania w triażu pacjentów, to znaczy ten model może pozwolić selekcjonować najtrudniejsze przypadki dla lekarza z największym doświadczeniem, a prostsze dla lekarza dopiero rozpoczynającego pracę.
Chciałbym przejść do konkretów. Proszę opowiedzieć o projekcie Titan, systemie Titan, który opracuje The Lion AI.
Tak, to system Titan to jest system do rozpoznawania złośliwości guzów nerek na podstawie tomografii komputerowej. To jest pierwszy projekt, który realizowaliśmy i powstał on konkretnie na zlecenie Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Dowiedzieliśmy się, że urolodzy w tym szpitalu zmagają się z problemem niepotrzebnie wykonywanych operacji usunięcia guzów nerki, to znaczy takich operacji, w których pierwotnie podejrzewano, że pacjent ma guz złośliwy, a dopiero po wykonaniu operacji okazało się, że pacjent ma tak naprawdę guza łagodnego i nie powinien przychodzić tej operacji i niepotrzebnie stracił nerkę lub jej fragment. I okazuje się, że takich operacji jest, że to jest to ogólnoświatowy problem, aż 15-20% takich operacji jest wykonywanych niepotrzebnie i stanowi to około 900 operacji w Polsce każdego roku. Nasz system ma właśnie zadanie dostarczyć takiej drugiej opinii, to znaczy po badaniu radiologicznym radiolog wystawi swoją diagnozę, wynik badania może być przepuszczony przez nasz system i w momencie, gdy wyniki się nie zgadzają, to znaczy gdy radiolog mówi, że guz jest złośliwy, nasz model mówi, że guz jest łagodny, to można skierować pacjenta na jakieś dalsze badania, a nie podejmować od razu decyzji o operacji. Znaczy to jest konkretny taki system, który ma dostarczyć drugą opinię i sprawić, że lekarz przyjrzy się danemu przypadkowi jeszcze raz, nim podejmie się decyzję o operacji.
No tak będzie tylko wtedy, kiedy lekarz będzie w stanie przełknąć własną dumę i stwierdzić, że tutaj jakiś system w jakiś bliżej nieokreślony sposób policzył, że to nie jest guz złośliwy. Nie zdradzając oczywiście kuchni działania i tajemnic handlowych, na jakich danych operuje wasz system i w jaki sposób on działa, to jest ważne, żeby zrozumieć, ponieważ jeżeli lekarze rozumieć, jakie są dane wsadowe i w jaki sposób wasz system liczy, czy jest to guz złośliwy, czy nie, to też będzie łatwiej mu zaufać i jakby współpracować, więc na tyle, na ile po nim może zdradzić.
Znaczy ten system był, zakończył się pracą naukową, więc tak najbardziej ten cały proces mogę zdradzić. Więc generalnie nasz system w trakcie treningu trenował na tomografii komputerowej jamy brzusznej z obrazami nerek z guzami. Zazwyczaj w pierwszym okresie, gdy staramy się określić, jakiego guza ma pacjent i później skierować go na operację, to wykonuje się właśnie badanie tomografii komputerowej z kontrastem i na podstawie analizy zdjęć z różnych faz. Radiolog opisuje, co jest widoczne na zdjęciu i czym się charakteryzuje dany guz. I te obrazy sparowaliśmy z badaniami histopatologicznymi, czyli z takimi dokładniejszymi badaniami pod mikroskopem, które już konkretnie opisują, jaki typ guza jest widoczny na zdjęciu i są traktowane jako złoty standard. I wyniki tych badań sparowaliśmy z obrazami jako taka prawdziwa informacja o tym, jaki guz jest widoczny na zdjęciu. I na podstawie tych danych wytrenowaliśmy nasz algorytm, czyli teoretycznie takim maksymalnym wynikiem, jaki nasz model może osiągnąć, jest dużo wyższy niż lekarz radiolog, bo nasz model w trakcie trenowania był trenowany na obrazach radiologicznych sparowanymi z informacją z innego, dokładniejszego badania, które jest wykonywane zazwyczaj dużo później.
Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak. System dostaje informację wsadową. To jest zdjęcie nerki z guzem. Takie były wyniki badania tego guza. To mnożymy razy setki i system z grubsza wie, gdzie jest granica między guzem złośliwym, który trzeba operować, i guzem niezłośliwym, którego operować nie trzeba. Czyli można by to w sumie porównać do lekarza, który przez kilkadziesiąt lat badał nerki i zebrał podobny zasób wiedzy.
Tak, właśnie trochę tak jest, że dostarczamy bardzo dużo obrazów i na podstawie ich nasz model sam uczy się, jakie cechy na obrazie wskazują konkretnie na, że jest to głos łagodny czy złośliwy. Na podstawie wielu, wielu przypadków, które nasz model zobaczy w procesie trenowania.
Znaczy, to wszystko brzmi też podobnie do na przykład systemu rozpoznawania zwierząt na zdjęciach. Jeżeli dostarczymy systemu 1000 zdjęć kota, to jest kot, to dostarczywszy kolejne zdjęcie, 1001, no można z dużą szansą prawdopodobnie stwierdzić, że on zgadnie, że to też jest kot. No ale jeżeli dostarczymy mu zdjęcie na przykład 1000 zebr, a na potem kota, który jest w paski, no to jest niewielka szansa, że przy odpowiednim ustawieniu tego kota system stwierdzi, nie, to nie jest kot, to jest zebra. I w tym miejscu dobrze jest mieć człowieka, który na to spojrzy i podejmie ostateczną decyzję. I tu dochodzimy do rzeczy kluczowej, bo w 1979 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, kiedy IBM ustanawiało własne standardy a propos sztucznej inteligencji, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką postanowili, jest to, że ponieważ system nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, bo nie jest człowiekiem, to nie może on podejmować decyzji. Jak to wygląda, no już teraz, 30 kilka lat później, kiedy wpuściliśmy technologię w coraz bardziej intymne obszary naszego życia, chociażby takie jak stan zdrowia. Czy system podejmuje decyzję?
Tak, system sztucznej inteligencji generalnie podejmuje jakąś decyzję. To może być bardzo prosta decyzja, czy podnieść lub obniżyć temperaturę w pomieszczeniu na podstawie wyniku z termometru. No może być to też bardziej skomplikowana decyzja, czyli określenie złośliwości guza na obrazie. Aczkolwiek no wydaje mi się, że lepszym sposobem, żeby patrzeć na ten problem, jest bardziej tak traktowanie tych algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie jako takich dodatkowych testów diagnostycznych. Znaczy takich testów jak test na COVID czy badanie morfologii krwi. Czyli po prostu jakieś dodatkowe narzędzie, które wspiera lekarza w diagnozie, bo ten zakres wystosowania tych algorytmów jest raczej wąski, to znaczy każdy algorytm ma swój określony zakres zastosowania i co jest bardzo ważne, to żeby lekarz korzystający z takiego narzędzia wiedział, jak z niego korzystać, tak jak w tym przykładzie z kotami w paski. Lekarz musi wiedzieć, jakimi przypadkami taki model może sobie radzić bardzo dobrze. Też może być taka sytuacja, że właśnie z jakimiś bardzo rzadkimi przypadkami ten model może mieć znacznie gorszą skuteczność, bo mamy mniej danych, bo model widział mniej danych tego typu w trakcie treningu lub w ogóle ich nie widział. Więc no, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, jaki jest zakres zastosowania danego modelu i raczej należy o tym myśleć jako o dodatkowym narzędziu, dodatkowym teście diagnostycznym.
Czyli jeśli myślimy o tym w kategoriach dodatkowego testu diagnostycznego, to w dalszym ciągu na końcu i tak jest człowiek, na końcu jest lekarz, który mówi operujemy, nie operujemy.
Tak, finalnie tę decyzję ponosi lekarz i algorytm ma zadanie go wspierać. To znaczy w większości przypadków te algorytmy wykonują bardzo ograniczone zadanie i wykonują je bardzo dobrze. To znaczy na przykład jest taki model dopuszczony do użytku w Unii Europejskiej, który ma zadanie po prostu określać na podstawie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, czy pacjent jest chory, czy nie. Jeśli model stwierdzi, że pacjent jest chory, to tylko wtedy taki obraz zostanie przekazany dalej do oceny radiologicznej, a jeśli model stwierdzi, że pacjent jest zdrowy, nie ma żadnych zmian, taki obraz już nie zostanie przekazany dalej radiologowi.
Myślę, że dla wszystkich nierozumiejących do końca, jak działa sztuczna inteligencja, to powiedziała pani bardzo ważną rzecz. System robi bardzo dobrze, bardzo wąsko wyspecjalizowaną rzecz. To przywodzimy na myśl po prostu dosyć skomplikowane, ale jednak narzędzie, na przykład te kombinerki do obierania izolacji z kabli. One robią tylko to, robią to bardzo dobrze, znacznie lepiej to robią niż okrawanie kabelka nożykiem. Natomiast w dalszym ciągu to musi być tam ręka człowieka. Chciałbym, żebyśmy popuścili teraz delikatnie wodze fantazji i wyobrazili sobie medycynę za 20, 30, 40 lat, kiedy będziemy mogli, mam nadzieję, my jeszcze osobiście własnymi oczami ją obserwować. Jak wyobraża sobie pani szpital Anno Domini 2050 albo 2060, miejsce sztucznej inteligencji w nim?
Te algorytmy będą na pewno częściej spotykane. Być może nawet nie w takiej formie widocznej dla lekarzy, że będą już gdzieś dostępne wewnątrz aparatury, z której się korzysta w szpitalu, czy wewnątrz tomografu, czy wewnątrz komputera szpitalnego, że ta sztuczna inteligencja może nie być aż tak widoczna, że trzeba korzystać konkretnie z osobnej aplikacji, ale no na pewno będzie to coś obecnego w szpitalu. I mam nadzieję, że poskutkuje to szczęśliwszymi lekarzami i bardziej wyleczonymi pacjentami, to znaczy cel tych algorytmów jest taki, żeby odciążyć lekarzy z czynności, których nie muszą wykonywać, a także dostarczyć dokładniejszych wyników, czy dostarczyć w ogóle diagnozę dużo szybciej, niż jest to w stanie człowiek.
Ja jako człowiek wychowany z technologią jeszcze, patrzę na tego typu wynalazki w ten sposób, że mamy kolejne jakby stadia: penicylina, stetoskop, respirator i teraz przychodzi po prostu sztuczna inteligencja. Czy to jest logiczny ciąg?
Znaczy, tak jak najbardziej jesteśmy teraz w tym momencie, gdzie ta sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie i tak jak z punktu widzenia programisty, gdy wyszedł w tym ostatnim okresie, gdy wyszedł ChatGPT, to mieliśmy taką sytuację, gdzie rewolucyjny i przełomowy model wychodził praktycznie tydzień po tygodniu, czy w tym okresie nawet dzień po dniu. To jest ten okres, gdzie ta sztuczna inteligencja faktycznie bardzo intensywnie się rozwija i też coraz więcej wchodzi do szpitali, gdzie mamy do czynienia w zasadzie z takim eksponencjalnym wzrostem, co roku mamy dwa razy więcej nowych rozwiązań dopuszczonych do użytku w szpitalach.
Ja bym jeszcze chciał zakończyć może trochę niepokojącą nutą, bo zawsze w takich chwilach, kiedy mówi się o sztucznej inteligencji, o nowoczesnej technologii, pojawia się pytanie, no dobrze, a co jeśli algorytm się pomyli? Co jeśli lekarz podejmie złą decyzję na podstawie informacji, jaką otrzyma od waszego systemu?
Tak, oczywiście każdy taki system przed wdrożeniem w szpitalu musi przejść szereg testów, badań klinicznych, nim zostanie dopuszczony do użytku. Poza tym też musi być opatrzony instrukcją, tak żeby lekarz wiedział, kiedy można korzystać z tego rozwiązania, a kiedy, w jakich warunkach taki model może dać niepoprawną decyzję. Finalnie odpowiedzialność za dalsze leczenie pacjenta ma lekarz, aczkolwiek jeżeli lekarz podjąłby taką decyzję pod wpływem algorytmu, a ten algorytm działałby w poprawnych warunkach, no to tu taką odpowiedzialność posiadałby twórca systemu. Natomiast no tutaj staramy się tej sytuacji uniknąć za wszelką cenę, to znaczy te algorytmy, które mają wpływ na leczenie pacjenta, one przychodzą szereg badań klinicznych, gdzie jest sprawdzane, czy one działały w sposób poprawny, no i też no, właśnie są opatrzone tą rzetelną instrukcją.
Ja tutaj cały czas jako adwokat rozwoju technologicznego mógłbym powiedzieć, że stetoskop też może być uszkodzony, albo też może być źle użyty, albo ciśnieniomierz również. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
A moim gościem była pani Barbara Klaudel, współzałożycielka grupy badawczej The Lion AI.